Dezubekizacja staje się faktem. Prawie 6 tysięcy byłych funkcjonariuszy SB dostało już decyzję o zmniejszeniu emerytur. Władze Moskwy rozpoczęły walkę z grypą. Wpuszczają do wagonów metra środki chemiczne. Niektórzy Rosjanie boją się już nie tylko grypy, ale także tego, co wdychają. Na koniec zajrzymy do Łodzi. Mimo kryzysu i końca sezonu ślubnego, sprzedaż białych sukni rośnie. Sześć tysięcy byłych funkcjonariuszy SB dostało już decyzję o zmniejszeniu emerytur. Ponad 30 tysięcy otrzyma je w ciągu najbliższych tygodni. Przyjęta na początku roku ustawa o dezubekizacji zaczyna działać. 1 stycznia byli SB-cy stracą przywileje emerytalne. Konrad Piasecki.
Choć liczba na pierwszy rzut oka wygląda pokaźnie, to jednak wiadomo, że są tacy, którzy prześlizną się przez sito ustawy i zdołają utrzymać te wysokie emerytury. To osoby, które trudno odnaleźć w aktach, bo odeszły z SB, pracowały gdzie indziej i dziś płaci im ZUS, albo takie, które po roku 89 nadal pozostawały w służbie, były na przykład konspirowanymi agentami, a ich dane są wciąż w niedostępnym dla weryfikujących tajnym zbiorze IPN. Jest wreszcie trzecia, zupełnie inna kategoria. Funkcjonariuszy, którzy przeszli na drugą stronę barykady.
Przede wszystkim chodzi tutaj o takie osoby, które podjęły współpracę w latach 80. z Solidarnością, a także przypadki osób, które współpracowały z Armią Krajową.
Ustawa mówi, że jeśli funkcjonariusz SB działał na rzecz niepodległości państwa polskiego, nie traci przywilejów za okres, w którym grał na dwa fronty. IPN jak dotąd doszukał się kilkunastu takich przypadków.
To teraz w faktach emerytury wszystkich Polaków. Nie milknie gorąca dyskusja w sprawie planów Ministerstwa Finansów. Jacek Rostowski chce, żeby 60% obecnej składki wpłacanej do otwartych funduszy emerytalnych trafiało na specjalne konto w ZUS-ie. Pomysłowi nie mówi prezydent. W wywiadzie dla dziennika Gazety Prawnej prezydencki minister Paweł Wypych określa propozycję jako interesującą. Większość ekspertów jest jednak przeciwna propozycji Ministerstwa Finansów. Krzysztof Berenda z redakcji ekonomicznej RMF FM śledzi spory i wyciąga wnioski, a zastanawiał się, jak powinno wyglądać emerytalne perpetuum mobile.
Ile osób, tyle pomysłów. Na przykład członek Rady Nadzorczej ZUS-u Jeremi Mordasewicz proponuje, żeby OFE mogły więcej pieniędzy inwestować w akcje, dzięki czemu nasze emerytury mają być wyższe.
Gdyby Amerykanie i Brytyjczycy nie chcieli w ogóle ryzykować, to byliby po prostu znacznie biedniejsi.
Jego pomysły hamuje twórca reformy emerytalnej, profesor Marek Góra, który woli powołać bezpieczne fundusze emerytalne, inwestujące nasze pieniądze bez większego ryzyka. Rewolucyjny pomysł ma za to były szef Rady Nadzorczej ZUS-u Robert Gwiazdowski. Proponuje, by państwo wypłacało niskie emerytury, co miałoby zachęcić ludzi do samodzielnego oszczędzania. Miałoby w tym pomóc otwarte fundusze emerytalne, które wtedy byłyby nieobowiązkowe. W razie czego zawsze można posłuchać też byłego prezesa ZUS-u, a obecnie doradcę prezydenta Pawła Wypycha, który kiedyś powiedział mi, że jedynym sposobem na pewną emeryturę jest posiadanie dużej liczby dzieci.
Władze rosyjskiej stolicy ruszyły do walki z grypą. Ogłosiły codzienną dezynfekcję wagonów metra. Środki chemiczne mają powstrzymać wybuch epidemii. Moskiewskie metro przewozi każdego dnia 10 milionów pasażerów.
W czasie jazdy przez te otwory wentylacyjne wpada ogromna ilość bakterii, pyłu i śmieci. Dlatego raz na dobę dezynfekujemy teraz wagony środkami chemicznymi. Środkami podobno bezpiecznymi dla zdrowia, ale pasażerowie nie wiedzą, co wdychają. Odnoszę się do tego sceptycznie, ale mnie to nie dotyczy. Rzadko bowiem wychodzę z domu i daleko nie jeżdżę. Najwyżej do sklepu. Niech lepiej przesadzą, niż miałaby się zacząć prawdziwa epidemia. Tym bardziej, iż obliczono, że metr sześcienny powietrza w podziemnych tunelach to co najmniej 1500 różnorakich bakterii i wirusów.
Relacjonował z Moskwy nasz korespondent Przemysław Marzec. A chociaż sezon na śluby skończył się, to w Łodzi suknie świetnie się sprzedają. Są kobiety, które jeszcze nie znają daty za mąż pójścia, a już mają kupioną wymarzoną kreację. Skusiły je wyprzedaże w salonach, a zaoszczędzić można nawet ponad połowę ceny, czyli 1500 zł.
Jak tłumaczą klientki, kiedy kupują suknie z rocznym, czasem półtorarocznym wyprzedzeniem na ślub?
Nie mieszkają w kraju, ceny są obniżane, sukieneczek.
Jak się kupuje suknię z takim wyprzedzeniem, to muszą być jakieś możliwości, kiedy no, parę kilogramów nam przybędzie. Co się wtedy robi?
Nie ukrywam, że jest to ryzyko. Rok wcześniej zakupić suknię. Można zrobić dopasowanie do figury, ale no, muszą niestety ale dbać wtedy o swoją linię.
Zdarza się, że klientki zamawiają suknię, chociaż jeszcze nie ma narzeczonego.
Dziewczyna nie znała jeszcze daty ślubu, a mimo wszystko chciała sukienkę przymierzyć.
No, łódzkie salony odwiedziła Agnieszka Wyderka. To teraz panowie sprawdźcie, czy w szafie dziewczyny nie wisi już przypadkiem biała suknia.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.